bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa dziś w audycji Bliżej Życia. O kontrowersjach wokół pomnika ofiar rzezi wołyńskiej, bo jak się okazuje, tak nazwałam nawet ten reportaż, o pomniku, którego nikt nie chciał, bo jak się okazuje, kolejne miasta, no zwłaszcza na południu Polski, odmawiały postawienia tego pomnika na swoim terenie, mimo że jest to dar Polonii amerykańskiej. Ma stanąć ostatecznie w Toruniu, w Parku Pamięci. To jest park, który no, tak sobie wymyślił i chce go urządzić, zrobić ojciec Tadeusz Rydzyk. No ale.
Mieszkałem na Podolu, we wsi Siemikowce nad rzeką Strypą, w samym środku między bastionami obronnymi jeszcze za pierwszej Rzeczpospolitej, a więc zamki w Trębowli, w Czortkowie, w Podhajcach, w Brzeżanach, w Tarnopolu. No, w moim przypadku to było tak, że taka mozaika, Polacy, Rusini, a potem w koligację wchodzili Polacy z Ukraińcami, a jeszcze przed pierwszą wojną światową to bywało tak, na przykład kościół u nas był zniszczony, a cerkiew była, a dziecko zachorowało, no to jeden Bóg. I dlatego szybko, a jeszcze jak to było zawieje śnieżne, czy też błota wiosenno-jesienne, to chrzcili w cerkwi. Mój ojciec był po 22 roku wójtem i tak samo nie było różnicy, jak wiem z opowiadań i rodziców, i sąsiadów. A więc bardzo się starał i dlatego tworzył klimat we wsi, że różniła nas, Polaków i Ukraińców, tylko wiara. Pierwszy mord z naszej wsi wracał w 1939 roku. Rudyk, sąsiad, bo oderwał się z obozu jenieckiego przed naszą wsią w Kozowie, został zamordowany, bo szedł w mundurze polskim, jak się urwał z tej niewoli. To był pierwszy już mord. Pierwsze wypadki mordu to były wypadki pojedyncze. Był taki przypadek, jak pamiętam. Przyszedł znajomy Ukrainiec, Kaczor się nazywał, i radził się ojca, co ma zrobić, bo bezpeka, oni mieli taką organizację polityczną, wyznaczyła im termin, że mają się na skrzyżowaniu dróg przy cmentarzu o godzinie 12 stawić na koniach z toporami, z nożami, pojadą mordować. A to był 43. Już po wioskach zaczynały się rzezie. One szły z Wołynia, czarna, to się mówiło, czarna fala z Wołynia. Największa rzeź to była u nas przed wkroczeniem armii radzieckiej, wiosną 1944 roku. ponieważ zapewniali nasi sąsiedzi, rodziców, że na nas nie napadną, to jednak my chowaliśmy się. Pani sobie wyobraża, że ja z bratem i też jeszcze dwóch kolegów chowaliśmy się. Ja na przykład nie spałem dwie zimy i jedno lato w domu, w łóżku, pod pierzyną, tylko na strychach, stodołach, w jamach od ziemniaków. Uciekliśmy w pole, a tu wieje mróz. I my położyliśmy się tak jeden za drugim, jak miedzę. Oddychał człowiek, to tutaj woda. Już świta i wychodzimy z tego. Mróz jest straszny. Idzie Janek pierwszy, Zbyszek i ja. I ja patrzę, Janek ma białe uszy, Zbyszek ma białe uszy. I ja mówię, chłopcy, padamy w śniegu i na uszy. Janek złapał, wie pani, jak zamrożone uszy i łamał się kawałek. A moje tak zmarzłe, że się zgotowały małżowiny. I my słuchaliśmy, jeśli jest krzyk, to znaczy, że było morderstwo. Jeśli jest cicho we wsi, to nie będzie. Jeśli się jechało gdzieś, na przykład do Siemikowiec, to mieliśmy polecenie, przynajmniej ja, że mówić, że się jest Ukraińcem, bo oni mówili tak, jesteś Ukraińczyk czy Polak? Ukrainiec. A powiedz modlitwy. No to Otcze nasz tam ten. A kolędę? Bóg predwieczny nam narodził się. I proszę panią, wtedy za namową ojca i Ukraińców miejscowych wszyscy Polacy do Małowód i tam zamieszkali w Małowodach. Okopali się, zaminowali i tam przetrwali do maja, do wysiedlenia. Także w naszej miejscowości to 13 osób banderowcy zamordowali. To był 45 rok, a w maju podstawili wagony i załadowali nas i pociąg wieczorem ruszył. Ja to widzę, ja to słyszę, jak stukot kół pociągu mieszał się z modlitwą, z płaczem. Ja pamiętam, jak ojciec mówi do mamy, zobacz, Franiu, zostawiliśmy wszystko. Nasze jest tylko niebo i gwiazdy. Jedziemy w nieznane.
Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym takim briefingu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W mojej obecności są tutaj pan Józef Chodniewski i następnie pan Henryk Kowalski. Są to kresowiacy wołyniacy, ludzie, którzy problematykę Wołynia znają bardzo dogłębnie, ale głównie spotkaliśmy się tutaj, żeby udzielić poparcia usytuowania w Toruniu pomnika rzezi wołyńskiej. Jesteśmy też członkami tego komitetu społecznego i chcielibyśmy powiedzieć o konieczności postawienia tego pomnika tutaj w Toruniu. Wielu oponentów tego monumentu zarzuca mu brutalność, że jest w swojej wymowie dosyć taki nawet wulgarny. My się z tymi opiniami nie zgadzamy i uważamy za konieczne postawienie go z tego względu, że brutalnością były wydarzenia lat 30., bo to od 39. tak naprawdę się zaczęło, do 47., nawet do lat 50. Jeżeli pozwolimy na to, aby zablokować tą inicjatywę, postawienia tego pomnika tutaj w Toruniu, dopuścimy do zakłamywania prawdy. Wiele osób podkreśla konieczność prowadzenia dialogu z Ukrainą. Zgadza się, jest to prawdą. Natomiast dialogu nie można prowadzić na rezygnacji z prawdy. Odwołam się tutaj do takiego przykładu filmu Mela Gibsona, Pasja. Dotychczasowe filmy ukazujące drogę krzyżową były to filmy takie familijne, fabularne, przy których można było jeść popcorn i popijać jakiś tam napój gazowany. Natomiast dopiero film Mela Gibsona ukazał tragedię tego człowieka. W sposób wręcz anatomiczny pokazał ból. I dopiero wtedy wiele osób zaczęło sobie zdawać sprawę z tego tragizmu, z tej męki. I ten pomnik, który jest autentyczną ilustracją tych wydarzeń. Tam nie ma symboliki, tam nie ma żadnej metafory. Tam jest autentyczne oddanie, po prostu jakby ktoś zrobił zdjęcie i przeniósł go w brąz. Tych wydarzeń z lat 40. Jeżeli wiele młodych zobaczy ten pomnik, zobaczy brutalność, zobaczy, z czym spotkali się nasi rodacy na Kresach, będą mogli sobie to bardziej nie tyle wyobrazić, oni będą patrzyli na czystą ilustrację, oni będą wiedzieli, z czym ta tragedia się wiązała.
Pomnik wprawdzie w Toruniu jeszcze nie stoi, ale są już zdjęcia, są makiety i można pomnik zobaczyć choćby w internecie, na zdjęciach. Przedstawia drastyczny rzeczywiście obraz rzezi wołyńskiej. Na trójzębne widły nabite jest dziecko. U podstaw widać rodzinę z dziećmi w ogniu. Za nimi głowy dzieci nabite na płot, na sztachety. Jest to pomnik autorstwa rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, artysty mieszkającego od 40 lat w Stanach Zjednoczonych i tam tworzącego. Pomnik ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i podarowało. Tyle tylko, że jak na razie kolejne miasta odmawiają zainstalowania tego pomnika u siebie. Tak się stało w przypadku Przemyśla, tak się stało w przypadku Jeleniej Góry. Ostatecznie ojciec Tadeusz Rydzyk postanowił, że pomnik stanie w Parku Pamięci w Toruniu.
Tak, słucham.
Dzień dobry, kłania się Żaneta Walentyn, Polskie Radio. Ja się dodzwoniłam do pana rzecznika prezydenta Jeleniej Góry, prawda?
Tak, Cezary Wiklik. Dzień dobry.
Dlaczego w Jeleniej Górze ten pomnik nie mógł powstać?
Fakty były takie, że pierwsza Polonia amerykańska postanowiła podarować taki pomnik w celu uczczenia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Mm-hmm. I pierwsze lokalizacje były właśnie tam, gdzie ta pierwsze propozycje Polonii amerykańskiej zostały skierowane do tych społeczności, które to mają i świeże
gdzie pamięci. Były ofiary, gdzie są, gdzie jest...
Były ofiary, mm-hmm. gdzie ta pamięć jest jednak wciąż tak. żywa, mm-hmm. związana z mieszkańcami tych ziem.
Czyli Przemyśl.
Przemyśl bądź jego okolicy. Ja dokładnie mm-hmm. lokalizacji nie znam, natomiast wiem, że do nas ta sfera trafiła już jako druga bądź trzecia lokalizacja.
Przemyśl odmówił.
Tak. Mieszkańcy tamtych terenów, którzy mają jakby związki bardzo chyba rodzinne, mm-hmm. zdecydowali się, żeby tego pomnika, tej darowizny jednak nie przyjąć. Kolejna propozycja została skierowana do Jeleniej Góry. Mm-hmm. I tutaj ten pomnik wzbudził rzeczywiście estetyka, idea nie. Natomiast estetyka tego pomnika wzbudziła bardzo wiele wątpliwości.
Rozumiem, że drastyczny taki wymiar tego
przekaz,
pomnika.
Mhm. Szalenie drastyczny, łącznie z niemowlęciem przebitym widłami, z tymi mhm. głowami ofiar na sztachetach wokół i tak dalej, i tak dalej. Dwie były płaszczyzny tych kontrowersji. Jedna, to nie chciałbym tego trywializować, ale ona się zamyka w słowie bezguście.
Czyli chodzi o formę, generalnie chodzi o formę. I tylko i wyłącznie.
Tak, natomiast inicjatorzy budowy tego pomnika, wzniesienia tego pomnika w Jeleniej Górze nie ustawali w wysiłkach, no i w konsekwencji uparli się na jedną z lokalizacji. To tak nie do końca jest prawda, że ten pomnik miałby być bezpłatny, znaczy sam pomnik rzeczywiście jest darem Polonii amerykańskiej, natomiast jego usytuowanie wymagało kwoty 200 tysięcy złotych, mniej więcej, na budowę takiego bardzo solidnego cokołu, i, bo to jest jednak ogromnej wysokości monument.
Tak. Mhm.
Zresztą o to się właśnie rozbiło w sensie formalnym już potem sprawa. I on wymaga jednak przygotowania miejsca. Szacunkowy koszt przygotowania tego miejsca, cokołu i tak dalej, wynosi 200 tysięcy złotych. Druga taka istotna sprawa, to żeby miejsce, które mieszkańcy wskazują jako lokalizację tej swojej inicjatywy, było własnością miasta, bądź właściciel odstąpił jednotarialnie. To też jest oczywiste, bo trudno, żeby budować komuś na przykład salę gimnastyczną na jego działce.
Oczywiste, tak.
I trzecia historia, która też jest istotna i też z punktu widzenia formalnego, żeby plan przestrzennego zagospodarowania dopuszczał lokalizację obiektów, między innymi o jakichś tam gabarytach, bo to chodzi o kwestię wysokości linii zabudowy i tutaj powstał problem.
Że dlatego, za wysoki ten pomnik, tak?
Tak, inicjatorzy wskazali miejsce, gdzie obiekty tej wysokości nie mogą się znajdować. I to miejsce nie spełniało warunków miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, to znaczy wysokości obiektów, które mogą być tam zlokalizowane. I stąd też jeszcze przed etapem głosowania ten wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.
Ja się dodzwoniłam do pana rzecznika partii Razem.
Michał Musielak, rzecznik prasowy Okręgu Toruńskiego partii Razem.
Ja dzwonię do pana w sprawie oświadczenia państwa dotyczącego pomnika ofiar rzezi wołyńskiej, który ma stanąć w Parku Pamięci w Toruniu. Zapoznałam się z państwa stanowiskiem i jak rozumiem, główna myśl to jest taka, że pamięć tak, ale brutalność tego pomnika nie.
Tak, i też tak, to jest oczywiście główna myśl. I jeszcze druga myśl jest taka, że tak właśnie, że ta brutalność tego pomnika powoduje zadrażnienie relacji między Polską i Ukrainą. To szczególnie jest groźne dlatego, że w Polsce jest dużo osób pracujących właśnie z Ukrainy. I to może podsycać nastroje antyukraińskie, które już i tak gdzieniegdzie się wymagają.
Oczywiście martwimy się o to, to jest dla nas ważne, relacje polsko-ukraińskie, ale co z ofiarami, co z potomkami ofiar, z tymi, którym udało się uratować, jeszcze żyją, opowiadają o strasznych rzeczach. Oni raczej chcą, żeby ten pomnik stanął.
To jest tak, my oczywiście szanujemy pamięć o tamtej tragedii i oczywiście jesteśmy w pełni świadomi tego, że relacje i historia, znaczy głównie historia polsko-ukraińska jest bardzo trudna, że z obu stron dochodziło do naprawdę strasznych rzeczy. Nie negujemy tego, że należy upamiętnić tę historię, natomiast sprzeciwiamy się temu tej formie. Przecież już kilka innych miast odmówiło postawienia na swoim terenie takiego pomnika właśnie z uwagi na tę brutalność.
Potomkowie ofiar, ale nie tylko osoby, które uważają, że ten pomnik powinien stanąć, jako kontrargument stawiają fakt, że Ukraina nie zważa na nasze uczucia, nazywając ulice i place imionami katów Polaków, Szuchewycza, Bandery.
Nie da się ukryć, że zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce są środowiska, które są niechętne dialogowi i niechętne porozumieniu. Jeśli chcemy budować dobre relacje z naszym sąsiadem, należy o trudnej historii rozmawiać, ale też należy rozmawiać w ten sposób, żeby było możliwe dojść do porozumienia. I epatowanie tutaj też przemocą i brutalnością, to nie jest droga w dobrym kierunku.
Mimo że w Kijowie przejdzie pan prospektem Bandery?
Ja raczej bym się skupił na tym, jako Polak, na tym, że w Polsce na przykład przejdę ulicą Rajmonda Burego Rajsa, który ma na sumieniu rzeź wiosek białoruskich na Podlasiu. I raczej wolę się bić w swoje piersi, a nie w cudze. Jeszcze bardziej tragiczna historia jest, jeśli chodzi o stosunek Niemców do Polaków. A mimo wszystko udało się powodować, że żyjemy w porozumieniu.
Ale może dlatego, też... przerwę panu na moment, może dlatego, że Niemcy nie stawiają pomników Göringowi, Hitlerowi.
Okej, no. Natomiast nastroje nacjonalistyczne w Niemczech, zwłaszcza ostatnio, no ciągle
tak,
są żywe.
Pojawiły się. Takie względy formalne. Ten teren należy do redemptorystów. Czy uważa pan, że ktokolwiek, na przykład partia Razem, ale ktokolwiek może narzucać redemptorystom, co będzie stało w tym parku?
Nie wiem, czy narzucać, to jest odpowiednie słowo. Nasze oświadczenie jest apelem i
opinią,
wezwaniem.
Tak? Opinią.
Jest opinią. Mm-hmm. Znaczy, no, nie zmuszamy nikogo do niczego, tylko wyrażamy nasze stanowisko i apelujemy do tych, którzy są władni podjąć tę decyzję, żeby tę decyzję jeszcze raz przemyśleć.
Tereny, na których miałby stanąć pomnik, a w zasadzie zostać stworzony projekt Parku Pamięci, nie należą do miasta. W związku z tym no nie jest tutaj wymagana żadna uchwała Rady Gminy, żadna procedura, która byłaby przez nas jako miasto wymagana. Aczkolwiek z Miejską Pracownią Urbanistyczną i z Wydziałem Architektury i Budownictwa kontaktował się architekt, któremu zlecono właśnie zaprojektowanie tego Parku Pamięci. Przede wszystkim kontakt był tutaj, by poznać procedury, jakie miałyby towarzyszyć powstaniu takiego pomnika. W naszej opinii jednak i w opinii naszych miejskich urbanistów pomnik takiej treści i takich wymiarów wymaga stosownej lokalizacji w otoczeniu zieleni, ciszy i na pewno nie jest to architektura, która powinna być taką charakterystyczną wizytówką miasta. Tak? W naszej opinii nie powinno być to no, strefą wjazdową do miasta i taka jest opinia urbanistów, że no trzeba by było szukać innej stosownej lokalizacji.
Monument będzie widoczny dla osób, które wjeżdżają do Torunia od strony Bydgoszczy.
Gdyby potwierdziła się informacja, że pomnik miałby stanąć na terenie prywatnym, to byłaby to strefa wjazdowa do miasta od strony Bydgoszczy i w naszej opinii, w opinii miejskich urbanistów, no nie jest to architektura, która powinna być charakterystyczna dla no, takiego miejsca.
Możemy uszczegółowić, co szczególnie miastu nie podoba się, czy co może razi, co jest nieodpowiednie?
Jest to charakterystyczna treść, jest to olbrzymi monument. No na pewno pomnik od takiej treści, od takich wymiarów no, nie powinien stać przy drodze, a powinien być częścią jakiejś zieleni, odosobnienia i ciszy.
Chodzi o symbolikę, to nie jest tajemnicą, że to przedstawia dziecko, które jest przebite widłami.
Na pewno chodzi o symbolikę i o wymiar tego pomnika, bo miałby mieć on kilkanaście metrów wysokości, więc łatwo sobie wyobrazić, jakie będzie robił wrażenie na osobach, które wjeżdżają do miasta, więc no, na pewno nie jest to miejsce, w którym pomnik powinien stanąć. Z nami się nikt nie kontaktował, jeśli chodzi o treść tego pomnika i o jakby konsultacje tego, jak on miałby wyglądać i o jego charakterystyce nikt z nami nie rozmawiał. No tutaj był tylko projekt i pytania o procedurę jakby tego, w jaki sposób mógłby on powstać, więc pewnie dyskusja jeszcze o tym, w jakim kształcie i co miałby charakteryzować i gdzie miałby się znaleźć, no pewnie by wtedy mogła się odbyć, natomiast na takiej do tej pory nie było.
Czy miasto Toruń będzie miało wpływ na lokalizację pomnika ofiar rzezi wołyńskiej? To jeszcze zobaczymy. Ja tylko chciałam dodać państwu, że w kwietniu 2017 roku swoje poparcie dla budowy, dla ustanowienia tego pomnika w Jeleniej Górze wycofał Krzesimir Dębski, znany muzyk, bo tam w Jeleniej Górze powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian. Jednak, jak mówię, Krzesimir Dębski był w tej grupie inicjatywnej, ale potem w kwietniu, kiedy zobaczył zdjęcie, makietę tego pomnika, swoje poparcie wycofał i w tygodniku Do Rzeczy w rozmowie z Anną Piotrowską powiedział tak, cytuję, takich rzeczy robić nie wolno. Pomnik nie tylko epatuje okrucieństwem, ale jest po prostu brzydki. obserwujemy tu pychę artysty nieznanego. Teraz cytuję fragment rozmowy z Anną Piotrowską opublikowanej w tygodniku Do Rzeczy. Ale mam pytanie do państwa, bo to jest rzeczywiście dość kontrowersyjna sprawa. Z jednej strony chcemy przecież upamiętnić naszych rodaków, którzy w sposób makabryczny, tragiczny, to w ogóle nie do opisania słowami, zostali zamordowani przez Ukraińców na Wołyniu i w ogóle na Kresach Wschodnich, bo to nie tylko dotyczy Wołynia, ale z drugiej strony pomnik budzi liczne kontrowersje ze względu na taką jego dosłowność, że tam jest dziecko wbite na trójząb, że są głowy dzieci wbite na sztachetę, to znaczy mówimy oczywiście o takim zobrazowaniu tego. I co państwo sądzą? Mamy dosłownie kilka minut. Czy taki pomnik powinien powstać, czy może należałoby się wstrzymać ze względu na stosunki polsko-ukraińskie, bo tutaj już deputowani Rady Ukrainy w tej sprawie protestowali. 345, 50, 90 albo 50, 60. Mamy kilka minut, ale czekam na państwa telefony w sprawie lokalizacji pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. Powinien stanąć w takim kształcie, w jakim jest, a jest bardzo dosłowny. Gdziekolwiek, na przykład w Toruniu, bo to jest teraz lokalizacja, czy może nie? Mamy pierwszy telefon. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry.
Dzień
pani.
Dzień dobry, witam.
Proszę pani, słucham tej audycji i w ogóle pani audycji też słucham. Naprawdę są bardzo ciekawe, ale to, co usłyszałam dzisiaj, to jest przerażające i absolutnie, absolutnie nie zgadzam się, żeby coś takiego w przestrzeni publicznej istniało. Są dzieci, które będą na to patrzeć i nie wyobrażam sobie, żeby moje wnuki na przykład coś podobnego zobaczyły. Jest film Wołyń, którego nie oglądałam ze względu na to, że dla mnie zbyt drastyczny, a co dopiero, nie wiem. Ale to jest, idą ludzie, oglądają w kinie i to jest upamiętnienie. Można upamiętnić tablicą, można upamiętnić jakimś innym pomnikiem.
Metaforycznym bardziej,
będzie,
tak? Bardziej metaforycznym,
tak.
Mniej dosłownym, tak?
Patrzące dziecko na przykład zmarłą matką, coś takiego, taka forma, ale nie tak dosłowne. To jest oburzające, to jest naganne, takiego czegoś nigdy nie powinien zobaczyć młody człowiek.
Dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Niestety musimy kończyć, już nie możemy kontynuować na antenie tej dyskusji, ale oczywiście poza anteną bardzo chętnie wysłucham państwa wszystkich opinii. Do 17.30 dyżur reportera Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.